30 kwietnia zmarł znakomity biblista, ksiądz profesor, doktor habilitowany Ryszard Rubinkiewicz. Pogrzeb księdza profesora odbył się w dniu wczorajszym na antenie Radia Maryja. Witam serdecznie księdza profesora, doktora habilitowanego Henryka Witczyka, kierownika Instytutu Nauk Biblijnych, członka Papieskiej Komisji Biblijnej. Witam księże profesorze i poproszę o wspomnienie osoby, postaci, działalności księdza profesora Ryszarda Rubinkiewicza.
Witam serdecznie ojca, witam serdecznie radiosłuchaczy. Właśnie trudno w jednym słowie czy w kilku nawet zdaniach objąć wielkość osoby księdza profesora Rubinkiewicza, przez 20 lat dyrektora Instytutu Nauk Biblijnych, przez 2 kadencje członka Papieskiej Komisji Biblijnej, ponad 40 lat od 1969 roku pracującego naukowo w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, przede wszystkim na Wydziale Teologii w Instytucie Nauk Biblijnych. Świetnie wykształcony, studia rzymskie, jerozolimskie w zakresie literatury międzytestamentalnej, zwłaszcza Apokalipsa Henocha czy Apokryfy Starego Testamentu. To pozwoliło mu doskonale rozumieć przede wszystkim listy katolickie Nowego Testamentu, ale oczywiście swoimi badaniami obejmował całe Pismo Święte. Specjalizował się też w tematyce dotyczącej pięcioksięgu. Pragnę powiedzieć, zanim przejdę do kilku zdań związanych właśnie z wczorajszymi uroczystościami pogrzebowymi w Lublinie na Kalinowszczyźnie, chciałbym podkreślić kilka aspektów działalności naukowej i dydaktycznej i ludzkiej księdza profesora Rubinkiewicza. Mianowicie główną troską profesora był właśnie Instytut Nauk Biblijnych. Kierował nim przez 20 lat, a po swoim odejściu w 2008 roku, akurat wybrany przez współpracowników na jego następcę, mogłem dalej z nim rozmawiać i o Instytucie Nauk Biblijnych myśleć w kierunku rozwoju przyszłościowego. Profesor Rubinkiewicz doprowadził do tego, iż program studiów w naszym Instytucie Nauk Biblijnych, podkreślę, są to studia specjalistyczne już po magisterium w zakresie teologii, studia w zakresie właśnie uzyskania licencjatu z teologii biblijnej czy doktoratu z teologii biblijnej. Ten program został tak ukształtowany, że jest praktycznie identyczny jak program słynnego rzymskiego Biblikum. Profesor Rubinkiewicz praktycznie przyjął wszystkich aktualnie pracujących w Instytucie naukowców, biblistów, młodych pracowników, stawiał na młodych, bardzo dobrze wykształconych. Mówił nawet, to było takie jego słynne żartobliwe powiedzenie, że jako dyrektor nie boi się przyjmować młodych, mądrzejszych od siebie. Ta dewiza rzeczywiście zaowocowała tym, iż dzisiaj nasz instytut, liczący 15 pracowników naukowych, w tym 13 samodzielnych profesorów, doktorów habilitowanych, jest bardzo silną, najsilniejszą w Polsce, jedyną w Polsce tego rodzaju instytucją badawczą. Jesteśmy w stanie podejmować aktualnie współpracę z innymi ośrodkami tego rodzaju w Europie, myślę o Rzymie czy Ecole Biblique w Jerozolimie. Organizujemy sesje naukowe, zwłaszcza każdego października, jesienią, międzynarodowe z udziałem właśnie słynnych uczonych zarówno ze Stanów Zjednoczonych, czy z Italii, czy z Jerozolimy zapraszaliśmy dotychczas. A więc ta wielka troska o Instytut, o jego działalność również wydawniczą, bo jak wiemy, badania naukowe, one muszą znaleźć też swoje uzewnętrznienie w postaci publikacji naukowych na wysokim poziomie. Dzięki staraniom księdza profesora Rubinkiewicza, dzisiaj Instytut Nauk Biblijnych wydaje 2 czasopisma naukowe na bardzo wysokim poziomie, mianowicie Verbum Vitae, czasopismo tematyczne, półrocznik, każdy numer poświęcony jest jakiemuś tematowi. Na przykład 15 i 16 numer poświęcone były tematyce zmartwychwstania, a to więc bardzo aktualny, bardzo ważny. Drugie czasopismo to czasopismo, które jest modelowane na podobieństwo rzymskiego czasopisma Biblika, mianowicie do Biblical Annals. Będziemy chcieli w nim publikować nasze badania w wersjach obcojęzycznych, tak aby po prostu nawiązywać dialog naukowy, badawczy z biblistami z całego świata. Jest to dzisiaj po prostu konieczne, jeżeli chcemy jako samodzielny instytut badawczy polski, liczyć się w świecie, mieć studentów jeszcze spoza naszego kraju, a przede wszystkim właśnie z naszego kraju, z diecezji. Wszak dzisiaj diecezje często stoją przed dylematem, nie są w stanie wysyłać kapłanów na studia specjalistyczne do Rzymu, gdzie stypendia praktycznie nie istnieją, a utrzymanie studenta za granicą to ogromny wydatek dla diecezji. Stąd też jakość studiów, które prowadzimy w Instytucie Nauk Biblijnych, musi być naprawdę wysoka, aby wykształceni przez nas bibliści byli w stanie podjąć odpowiedzialną pracę w swoich diecezjach, w seminariach, czy też w apostolacie biblijnym, w każdej diecezji. Świętej pamięci profesor Rubinkiewicz kładł na to bardzo wielki nacisk. W moich ostatnich rozmowach z nim, jak refren, powtarzało się słowo: dbajcie o Instytut, dbaj o Instytut, o jego rozwój, o młodych pracowników, o jak najlepsze artykuły do czasopism, jak najlepiej kształtowane sesje naukowe. To była jego wielka miłość. A więc to ten pierwszy rys, który chciałem tutaj przywołać, i dziękując mu, że jako jego następca mogę po prostu kierować Instytutem, w którym mamy potężny, wielki potencjał naukowy, badawczy, jak też ogromny dorobek w postaci publikacji, nie tylko w formie czasopism, ale też dwóch serii książkowych, nie mówiąc o pojedynczych książkach poszczególnych biblistów. Drugi ważny wymiar pracy profesora Rubinkiewicza, który podjął w ostatnich praktycznie 5 latach na Wydziale Filozofii, z kolei zorganizował Instytut Kulturoznawstwa. Są tam, o ile się nie mylę, 2 albo 3 katedry, które mają na celu przybliżanie studentom tego wydziału 3 wielkich religii, mianowicie chrześcijaństwa, judaizmu i islamu. Jest to dzisiaj temat niesamowicie ważny i profesorowi zależało bardzo, aby ludzie, no przede wszystkim świeccy, ale też i w jakiejś mierze duchowni, którzy w działalności kościelnej zajmować się będą dialogiem interreligijnym, może on w Polsce nie jest aż tak bardzo pilny, ale też przecież żyjemy w świecie właśnie, spotykamy się z wyznawcami innych religii, żeby nasi studenci mogli mieć szansę rozoznawać się w tychże właśnie religiach, w kulturach tychże ludzi wyznających te, a nie inne religie, jak najlepiej. I to była jego wielka troska, wielka miłość. Sprowadzał do tegoż właśnie Instytutu ludzi najlepszych, jakich można, między innymi wybitnego znawcę języka arabskiego, ojca Krzysztofa Modrasa z Jerozolimy, dominikanina. By tak ukonkretnić po prostu tę wielką pracę z myślą o przyszłości po prostu, o przyszłości naszej samodzielnej pracy właśnie w tej Polsce otwartej na to, co najlepsze w świecie, w Europie, byśmy nie mieli jakichś kompleksów czy lęków, czy byśmy nie musieli po wszystko biegać do Europy, do innych stolic, do innych ośrodków uniwersyteckich. Kolejny aspekt życia księdza profesora, jego działalności, to fakt, iż pracował przez 2 lata w Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów Naukowych, a więc pisał recenzje, takie właśnie zwane superrecenzjami, w których zatwierdzało się habilitacje czy tytuły profesorskie. Przez 1 kadencję należał też do Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego przy ministrze, wręcz był członkiem prezydium tej rady. Pamiętam, kilka razy mówił mi to z radością taką nieukrywaną, iż miał szczęście przyczynić się do jak najlepszego zatwierdzenia statutu, drogi ojcze, Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej. Nie obnosił się z tym ani, nie wiem, czy jeszcze komuś poza mną na ten temat mówił, niemniej po prostu bardzo był z tego faktu dumny, iż poprzez zaproszenie do współpracy 1-2 prawników mogli wnieść istotny wkład właśnie w jak najlepsze sformułowanie statutu tejże uczelni, która jest dzisiaj bez wątpienia wielką chlubą Kościoła w Polsce, ludzi wierzących. Także ta jego działalność tutaj na tym polu też była bardzo znacząca, właśnie przynależność do takiego najwyższego gremium decydującego o właśnie strukturze, o formach kształcenia, o instytucjach kształcących była bardzo ważna. Jeżeli już jesteśmy właśnie przy ośrodku toruńskim, że tak powiem, rozumianym jako właśnie ośrodek promieniowania kulturowego, naukowego czy też pastorskiego, zawsze mi też mówił, iż chętnie bardzo słucha wszelkich audycji biblijnych prowadzonych czy to przeze mnie, przez profesorów Kul czy innych biblistów. Modlił się z Radiem Maryja w poranki czy wieczorami, chętnie słuchał po prostu. Więc ten wymiar jego działalności ogólnopolskiej upoważnił mnie wczoraj do powiedzenia, iż jest, zasługuje na miano ojca polskiej rodziny biblijnej, w tym znaczeniu, że trudno by było znaleźć dzisiaj w Polsce samodzielnego biblistę, czyli doktora habilitowanego bądź profesora, któremu ksiądz Rubinkiewicz nie pisałby jakiejś recenzji do otrzymania tegoż właśnie tytułu naukowego, jak wiemy, to już najwyższe tytuły naukowe. W każdym razie był człowiekiem bardzo zasłużonym też w takim właśnie oddziaływaniu ogólnopolskim. A to dlatego, że cieszył się opinią człowieka właśnie pogodnego, otwartego na dobro innych ludzi, chętnie spieszył z pomocą, zamiast odrzucać czy krytykować z góry, wolał po prostu poradzić, jak pewne rzeczy poprawić, co trzeba zmienić, jak udoskonalić, gdzie zasięgnąć jeszcze dodatkowych informacji. W każdym razie był takim właśnie człowiekiem solidarności, człowiekiem dialogu stosowanego w praktyce. Także każdy, kto z nim się zetknął, mógłby to potwierdzić, iż zawdzięcza mu bardzo wiele. Jeśli chodzi o uroczystości pogrzebowe, które miały miejsce właśnie wczoraj w Lublinie, na Kalinowszczyźnie, miały bardzo podniosły charakter, pełny kościół ludzi, wszak profesor też udzielał się, że tak powiem, w parafii, przy której mieszkał jako salezjanin, był dobrze znany, zwłaszcza kiedy był jeszcze znacznie młodszy, wygłaszał wspaniałe homilie, konferencje. Akurat byłem, wiadomość o jego śmierci zastała mnie w Rzymie. Opowiem to Państwu, ponieważ dla mnie był to też taki bardzo znaczący sygnał. Mianowicie SMS-a informującego mnie o śmierci profesora otrzymałem w tamtą sobotę, godzinie 9 rano, dokładnie w momencie, kiedy wchodziłem do Bazyliki Świętego Piotra, aby pomodlić się w kontekście beatyfikacji. Nie spodziewałem się takiej informacji i zaledwie 10 kroków, 20 kroków brakowało, bym podszedł do konfesji Świętego Piotra i pomodlił się za świętej pamięci profesora Ryszarda. Mówię to o tym dlatego, iż profesor Ryszard właśnie bardzo wiele swoich sił, wiadomości naukowych, umiejętności i oddania poświęcił właśnie Papieskiej Komisji Biblijnej. Ja byłem w Rzymie w związku właśnie z obradami Papieskiej Komisji Biblijnej i akurat w trakcie rozpoczynających się obrad tejże komisji ta informacja do mnie dotarła. Przywiozłem też z tego powodu, skoro przekazałem po prostu informację o śmierci na posiedzeniu komisji, kardynał Lewada, przewodniczący Papieskiej Komisji Biblijnej, prefekt Kongregacji Nauki Wiary, natychmiast zdecydował, że napisze list dziękczynny i taki adres po prostu na uroczystości pogrzebowe wyrażający wielkie podziękowanie wobec profesora naszej uczelni, dyrektora Instytutu Nauk Biblijnych za jego wielki wkład w pracę Papieskiej Komisji Biblijnej. Przyczynił się mianowicie do powstania dwóch bardzo ważnych dokumentów. Pierwszy dotyczy mianowicie relacji między Starym Testamentem i Nowym Testamentem, a drugi, jeszcze ważniejszy, Biblia a moralność. Jak podkreślił sekretarz komisji profesor Sztok, profesor Rubinkiewicz jako pierwszy dokonał przekładu z języka włoskiego, oryginalnego języka, na język polski. Było to pierwsze tłumaczenie dokumentu Biblia a moralność, jakie ukazało się w świecie. Dopingował mnie to rzeczywiście, żeby jak najszerzej ten dokument Biblia a moralność był znany, dostępny studentom, teologom, duszpasterzom i tak też próbowaliśmy to czynić. Kiedy wyjeżdżałem we czwartek w południe, skracając o jeden dzień mój udział w pracach Papieskiej Komisji Biblijnej, wszyscy profesorowie, którzy jeszcze pamiętali księdza profesora, bo jak wiemy połowa to są nowi członkowie, ale ta połowa, która jeszcze z nim pracowała w poprzedniej kadencji, wszyscy wybitni profesorowie Aletti, Sztok, Gonsalves, Wanni, by wspomnieć tylko niektórych senior ze Stanów Zjednoczonych. Prosiliby bardzo serdecznie pozdrowić rodzinę i najbliższych współpracowników, studentów, profesora. Wszak są mu bardzo, bardzo wdzięczni za jego pracę. Profesor Bovati, były rektor Papieskiego Instytutu Biblijnego w Rzymie. Więc to wszystko przekazuję. Cieszę się bardzo, że mogę to powiedzieć na antenie Radia Maryja, bo też osobiście jestem bardzo wdzięczny profesorowi, iż w naszych rozmowach zawsze zachęcał mnie właśnie do podejmowania dzieła apostolatu biblijnego. Wiemy, że badania naukowe biblijne to jest jakby jeden nurt ogromnie ważny, zawierający, wymagający bardzo wiele czasu i sił do pracy badawczej, ale przecież zawsze mi mówił, biblista nie może zamknąć się tylko w swojej bibliotece, przy swoim biurku, bo to, co odkryje, co zrozumie sam, powinien też jak najszybciej i jak najtrafniej dzielić się tym wszystkim właśnie z ludem Bożym. Dzięki, że mamy Radio Maryja, mówi, które może po prostu służyć nam jako ten właśnie komunikator, który potrafi nasze odkrycia badawcze, nasze rozumienie, pogłębione rozumienie takiej czy innej księgi Pisma Świętego, czy zdania biblijnego, czy tajemnicy Chrystusa, przekazywać po prostu szerokim, wręcz milionowym rzeszom słuchaczy. Jestem mu za to bardzo wdzięczny, ponieważ potrafił doceniać to właśnie łączenie pracy badawczej, naukowej z pracą o charakterze apostolatu biblijnego. Kończąc to moje wspomnienie, chciałbym odnieść się do kilku zdań, które wczoraj wypowiedziałem właśnie w momencie ostatniego pożegnania. Nawiązałem do słów świętego Pawła z listu do Rzymian, to jest 14 rozdział. Nikt z nas nie żyje dla siebie, nikt z nas nie umiera dla siebie. Te zdania bez wątpienia najlepiej określają, pozwalają zrozumieć, zwłaszcza życie księdza profesora. Żył dla Chrystusa. Żył dla Chrystusa, którego miłował, Chrystusa obecnego, tak jak jest obecny w Najświętszym Sakramencie, tak samo żywy i cały jest obecny pod postacią słów Pisma Świętego, zwłaszcza gdy się je czyta, medytuje i w nie wierzy. Dlatego też powiedziałem, że nikt z nas, każdy człowiek nie żyje sam w sobie ani dla siebie, tylko w tych, których kocha. Jestem bowiem głęboko przekonany, że odejście z tej ziemi nie jest dla profesora Rubinkiewicza przejściem w jakiś stan bliżej nieokreślony, lecz jest po prostu przejściem do życia w Chrystusie, którego kochał z całego serca. Żył dla tej jednej miłości, którą był dla niego Chrystus obecny w Ewangelii. Pożegnałem profesora jako naszego mistrza, naszego w znaczeniu jego współpracowników z Instytutu Nauk Biblijnych w Kulu, studentów, doktorantów naszego instytutu, ale też i szerzej profesorów Rady Wydziału Teologii, studentów Wydziału Teologii. Oczywiście był obecny też jego magnificencja, ksiądz rektor profesor Stanisław Wilk ze wszystkimi z dziekanami wszystkich wydziałów naszego uniwersytetu. Wszak, jak wspomniałem na początku, działanie profesora, działanie naukowe i dydaktyczne, to nie było zawężone po prostu tylko do Wydziału Teologii czy Instytutu Nauk Biblijnych. Przekładało się na wymiar, na życie całego uniwersytetu. A więc pożegnaliśmy wczoraj, jak powiedziałem, no, zwłaszcza my, bibliści, naszego mistrza i ojca rodziny biblijnej, kulowskiej w 100% i polskiej też w ogromnej mierze. Zakończyłem to ostatnie pożegnanie, parafrazując wiersz Anny Kamieńskiej, mówiąc: nie proszę wieczne odpoczywanie, racz mu dać Panie. Wieczne miłowanie, racz mu raczej dać Panie. Wieczne miłowanie, wieczne spotykanie z Chrystusem zmartwychwstałym i z tymi, którzy już odeszli, a których kochał, którym służył. Jestem bowiem głęboko przekonany, że samą istotą naszego życia, już tego tutaj na ziemi, jak też tego w wieczności, jest to właśnie miłowanie. Obyśmy jak najlepiej do tego wiecznego miłowania przygotowywali się, wypełniając nasze ziemskie powołanie. Czy to jest właśnie powołanie naukowca, badacza, biblisty, czy to jest powołanie małżonka, ojca, matki, rodziny, inżyniera, dziennikarza. No już nie będę wyliczał pozostałych powołań, wszak każdy doskonale to rozumie. Chciałbym jeszcze już w ostatnim dokładnie zdaniu wyrazić głębokie podziękowanie, wielką wdzięczność za obecność na pogrzebie przewodniczącego Stowarzyszenia Biblistów Polskich, księdza profesora Waldemara Chrostowskiego, który przybył z Warszawy z kilkoma jeszcze innymi profesorami z UKSW, też przemówił, pozdrawiając i dziękując przede wszystkim za życie profesora Rubinkiewicza, podkreślając jego wkład właśnie w biblistykę polską i szerzej w służbę Kościołowi powszechnemu. Chciałem też szczególne podziękowania skierować dla księdza profesora Bogdana Poniżego z Poznania, który reprezentował Poznański Ośrodek Teologiczno-Biblijny. Przyjechał właśnie z wielkim poświęceniem. Też w pewnym sensie w imię tej miłości do profesora Rubinkiewicza, której każdy z nas, on i każdy z nas, jak wspomniałem na początku, doznawał bardzo wiele. Choćby właśnie poprzez te wspaniale, celnie, trafnie, rzetelnie pisane recenzje naszych doktoratów, habilitacji czy książek profesorskich. Ale przede wszystkim to, co najważniejsze, zostanie nam, tak jak powiedziałem wczoraj jeszcze w ostatnim słowie pożegnania, to wielka, serdeczna wdzięczność i taka miłująca obecność profesora w naszych duszach, w naszych sercach. Życzyłem, by żył w Chrystusie, którego miłował. Zapewniałem, że będzie bez wątpienia żył w naszych sercach wdzięcznych, miłujących Go. Wszak całe Jego życie można by ująć takim właśnie stwierdzeniem. To była taka pogodna, miłująca obecność bardzo zdolnego, bardzo dobrze wykształconego, wielkiego badacza, biblisty, a zarazem niezwykle skromnego, otwartego na innych, prawdziwie chrystusowego człowieka.
Księże profesorze, dziękujemy za to wspomnienie. Także będziemy pamiętać w naszej modlitwie.
Bóg zapłać, Ojcze.
Bóg zapłać, szczęść Boże. Rozmawialiśmy z księdzem profesorem, doktorem habilitowanym Henrykiem Witczykiem, kierownikiem Instytutu Nauk Biblijnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, członkiem Papieskiej Komisji Biblijnej.